Będę czytał z tego fragmentu, o którym tam jest napisane. Zacznę, będę mówił o społeczności z Jezusem Chrystusem. To będzie takie na pół świadectwo, ale tak wyraźnie czuję, że muszę to powiedzieć. Śpiewaliśmy jeden z refrenów. Powiem tak, nie śpiewałem prawie żadnego, droga grupa uwielbiająca, bo po prostu ich nie znam. A żebym, ja jestem muzykalnym raczej, umiem grać i tak dalej. I wiem, że żeby zaśpiewać takie pieśni, to trzeba trochę poćwiczyć. Nie ćwiczyłem, nie miałem szans. Dlatego nie śpiewałem, ale słuchałem słów, czytałem. I w jednym z tych refrenów były słowa, które przeszyły bóle moje serce. Wiem, jak bardzo cię ranię. Mowa o tym, że rani Boga nasz grzech. Wiem, jak bardzo cię ranię. A potem, ale ty mnie zawsze podnosisz i dajesz mi nadzieję. A w moim sercu powstało potężne pytanie, dlaczego go ranię? Wiecie, wolę nie uciekać po słowach wiem, że bardzo cię ranię, a w obietnicy, że Bóg przebacza. Wolę się zapytać, dlaczego go ranię? Czy jesteśmy powołani do tego, żeby ranić Jezusa? Kto z was został powołany do tego, żeby ranić Jezusa swoim grzechem? Jeśli ktoś jest, niech podniesie rękę. Nie ma nikogo, prawda? Nie do tego powołał nas Pan. A jednak prawie codziennie go ranimy? Kiedy byłem młodzieńcem, nawróciłem się do Boga po pierwszych nawróciłem się, powiem tak, ach, to był jak wybuch wulkanu, wybuch miłości, radości, ciepła, gorąca, niesamowite nawrócenie, faktycznie. Oczywiście szukałem Boga potężnie. Było to, powiem, poprzedzone nie moim dwutygodniowym prawie płaczem i wołaniem do Boga. No, nastąpił ten czas euforii. Krótko po spotkaniu się z Jezusem, po tym, że przyszła wiara, że Jezus przebaczył moje grzechy, że jest moim Zbawicielem, a ja jestem Jego dzieckiem. Przychodzą lata euforii, czy miesiące euforii, radości, szczęścia, kochania Boga ponad wszystko, a potem zaczynasz dostrzegać, że ranisz Jezusa, że zdarza ci się Go zranić. Na początku, kiedy się nawróciłeś, mówisz, nigdy cię nie zasmucę, Boże, nie, ty jesteś tak wspaniały, tak piękny, nigdy cię nie zasmucę. A później zaczynasz dostrzegać, że zasmucasz go. Najpierw jest to dla siebie szokiem. Jak to? Moja żona, kiedy się nawróciła, mówi, ja byłam przekonana, że już nigdy grzech nie powstanie w moim sercu, nie pojawi się w moich myślach, nigdy. To, o czym żyłam, nigdy. Jak się przeraziła, kiedy za jakiś czas spostrzegła, że wróciło, stare. Atakuje. Mało. Zwycięża. Mówiła, co się dzieje? Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? I ja też dostrzegłem, że wraca stare. I nie chciałem Boga zasmucać. Pamiętałem swoją pierwszą miłość jeszcze. Pamiętałem swoje obietnice. Że chcę Ci być wierny. Dość mam grzechu. Dość żyłem w grzechu. Panie Boże, co się dzieje w moim życiu? I szukałem drogi wyjścia, szukałem drogi wyjścia. Ileż to razy obiecałem Bogu, Panie Boże, przebacz mi, ale już nigdy więcej. Ja już zrobię wszystko, żeby nie upaść w grzech. Ale kończyło się tym, że w następnym nabożeństwie musiałem przepraszać Pana Boga, bo upadłem w grzech. I znowu przychodziła pokuta, i znowu przychodził smutek, i znowu przychodził żal i ból. I mówiłem, Panie, zrób coś, żebym nie grzeszył. Żebym Cię nie zasmucał. Może też tak robisz. Takie powołanie, takie postanowienie. Ha, bo jeśli jesteś wychowany w kościele, który mówi, nie przejmuj się tym, to się nie przejmujesz. Ranisz go. Krew Jezusa czeka. Łaska Jezusa. Jeśli jesteś wychowany w takim zwiedzionym kościele, to się nie boisz. Ale jeśli jesteś przed Panem i przez Pana wychowany, przez Jezusa, jeśli Jego spotkałeś, jeśli Jego oczy zobaczyłeś, miłość w tych oczach, to Cię to boli. To nie jest Ci wygodnie. To rozumiesz, że Jezus przyszedł nam przebaczyć winy, a nie przebaczać, 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 ciągle przebaczać. Jezus przyszedł przebaczyć nasz grzech, który popełniliśmy i co? I przyszedł nas uwolnić. Uwolnić od grzechu. A to się nie dzieje na zasadzie przebaczania. Przebaczanie jest przebaczanie. A uwolnienie to jest uwolnienie. To jest złamanie jarzma grzechu, tak? Grzesznik grzeszy, bo musi, prawda? Nie ma siły zwyciężyć grzechu. Są w niewoli grzechu, a niewolnik musi robić to, co każe Pan, tak? Nie ma siły, chociaż mu się nie chce. Ludzie chcą rzucić na przykład palenie papierosów, nie mogą rzucić, bo ich panem jest grzech. Każe im to robić. Chcą rzucić alkohol, chcą rzucić narkotyki, nie dają rady, nie ma siły. Ale Jezus nie przyszedł tylko przebaczać, przebaczać, przebaczać. On przyszedł uwolnić nas od grzechu i złamać jarzmo grzechu. Złamał? Tak jest napisane w Słowie Bożym? Amen. Złamał. A jeśli złamał jarzmo, to Słowo Boże mówi, już nie jesteście dłużnikami ciała, by czynić grzech. Ja to rozumiałem, ja to czytałem w Słowie Bożym, ale nie widziałem tego w swoim życiu. A w moim życiu działo się inaczej. Grzech dalej panował. Jak chciał, to panował. I pamiętam taką jedną modlitwę, kiedy miałem dość siebie, naprawdę dość siebie. Obrzydzenie czułem do siebie. I tyle prób było, tyle przyrzeczeń Bogu i ciągle spalały na panewce te moje przyrzeczenia. I powiedziałem w modlitwie, na nabożeństwie wieczorowym, Panie Jezu, jeśli nie możesz mnie inaczej wyzwolić, to dotknij mnie. Zrób cokolwiek. Nie chcę tak żyć. Wiecie, to była godzina 19, ta moja modlitwa. A kiedy wróciłem do domu, w godzinę po tym, o czym taki przyszedł ból do mojego ciała, do mojego wnętrza, do żołądka, do brzucha. Ból, którego nigdy w życiu nie przeżywałem wcześniej, ani do tej pory. I wiedziałem od początku, od pierwszych sekund, że to jest Boży palec. Modliłeś się i masz. Wystarczyło 5 minut tego bólu, kochani. I wołałem, Boże, zmiłuj się nade mną. Odpuść mi. I zdejmij swój palec. Wiecie, to było coś takiego, to było takie uczucie, jakby w moim żołądku był taki duży kłąb drutu kolczastego i się rozprężał. Wszystko mnie bolało, wszędzie mnie jakby ranił. A to trwało 5 minut, 50 minut. Noc nadeszła, a to trwało. A ja płakałem i wołałem do Boga, zmiłuj się. Boże, zmiłuj się. Czy nie widzisz mojego serca, czy nie widzisz mojej skruchy? A to bolało, ja się nie mogłem przewrócić. Coraz większe trudności miałem z oddychaniem. Powiedziałem, Boże, w pewnym momencie, gdzieś to była północ już. Mówiłem, Boże, czy chcesz mnie zabić? Ja go nie dotrzymam rana. Mamusia przyniosła mi jakieś tam, wiecie, to były dawne czasy, to nie było tak, że się dzwoniło na pogotowie, przyjeżdżało. Weź wypij tam wodę z pieprzem, z czymś tam jeszcze. A ja to wypiłem, ale ja wiedziałem, że to nie jest ta sprawa. To nie jest sprawa między, to jest sprawa choroby, jest sprawa między mną a Bogiem. I to trwało, wiecie? To nie jest tak, jak sobie wyobrażasz, zgrzeszysz, przyjdziesz dzisiaj na nabożeństwo, jutro i powiesz, Panie, przepraszam Cię, zgrzeszyłem, a Pan się uśmiechnie i Cię odpuszcza. Chcę Wam powiedzieć, nie tak się to dzieje. Nie tak się ma sprawa. Nad ranem dopiero. Nad ranem, kiedy byłem już... gdzie tam powiedzieć, koniec, bliski rozpaczy, bliski. Na końcu rozpaczy byłem. I załamania. Poczułem, jak Boża ręka wchodzi coś w mój żołądek i wyrywa mnie. Wyrywa mi ten ból, wyrywa mi ten kłąb drutu. Krzyknąłem z bólu, ale wszystko ustało w jednym momencie. W jednym momencie nie dowierzałem. Oddychać mogę pełną piersią, dotknąć się mogę, nie mogę się dotknąć. Przewrócić się mogę, wszystko, nie ma nic. Nie ma. Ustępiał, widziałem, że to Bóg mnie skończył swój palec. Wiecie, to było tak potężne. Ale chcę wam powiedzieć, jeśli macie problem z grzechem, to zróbcie wszystko, żeby z nim skończyć. Nie mówcie, nie módlcie się, Panie, dotknij mnie. Wiecie, ja się czułem jak mrówka, która ginie, a potężny Boży palec wdusza ją w ziemię. Nawet nie drgniesz. Nawet nie drgniesz. Żadnej oczywiście pretensji do Boga nie masz wtedy, że cię tak każe. Nic, ani cienia. Wiesz, że to była twoja wina. Wiesz, że to jest twoja wina. Ja mówię od tej pory, nie módlcie się lepiej tak. Panie, dotknij mnie. Zróbcie wszystko, by skończyć z grzechem, by skończyć z pornografią na przykład, by skończyć z przeklinaniem może, by skończyć z kłamstwem, by skończyć z kłótniami w swoich domach, w swoich rodzinach. Zróbcie wszystko, nie wiem, jeśli trzeba, to walcie głową w ścianę, aż wam krew będzie ciekła. Zróbcie wszystko, nie mówcie, Panie, dotknij mnie. Bo nie wiesz, co to znaczy, Cię Pan dotknie. Nie są żarty z Bogiem. Ale mówię dalej, ale jeśli to wam nie pomoże, to pomódlcie się tak. Boże, dotknij mnie. Bo lepiej ci stracić oko, nogę, rękę, ale pozbyć się grzechu i wejść do Królestwa Bożego, niż mając to zginąć. Kochani, Bóg przyszedł nas wyrwać z niewoli grzechu. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy zwycięstwo nad grzechem, przypisane nam przez Jezusa Chrystusa i darowane nam w Jezusie Chrystusie. Wiecie, i to był początek mojej drogi wyjścia z niewoli grzechu. Początek mojej drogi. Początek wspaniałych rzeczy, które doznałem z Jezusem Chrystusem. Początek, ja nazywam to drugim narodzeniem na nowo. Ja już byłem chrześcijaninem w tym czasie, już byłem po chrzcie i byłem takim nawet dobrym chrześcijaninem. Według mnie i według wszystkich dookoła byłem dobrym chrześcijaninem. Na każdym nabożeństwie byłem, modliłem się, kochałem Jezusa całym sercem. Ja tylko widziałem, że nie jest dobrze między mną a Bogiem, że zawodzę Boga. Ale to był początek drogi do wyjścia z grzechu. Rozumiem, co to znaczy wolno od grzechu. Rozumiem, co to znaczy dzieło Jezusa Chrystusa. Rozumiem, po co On nas wyrywa ze świata. Nie po to, żebyśmy znowu śmiecili nasze życie i nasze serce. Nie po to, byśmy upadali i upadali i upadali, bo każdy upada. Bo nie ma sprawiedliwego ani jednego. Gdzie niebo, a gdzie ziemia? Co ma jedno do drugiego? Ale Pan Bóg jest wierny i to życie pełne radości, pełne szczęścia, Bożego pokoju przebudzenie, które przyszło wtedy w moim życiu, takie prawdziwe przebudzenie, o które się zawsze modliłem i pragnąłem go. I myślałem, że takie przebudzenie to przynajmniej z rok potrwa. Bo słyszałem o przebudzeniach tutaj w Anglii, wy też słyszeliście, ale to nie za waszych czasów. Ale jedne z największych przebudzeń w chrześcijaństwie. Miały miejsce w Anglii, tak? Wesley i inni tam, mężowie Boży, potężne przebudzenia, ale trwały. A to 3 lata, a to 5 lat, a to rok i koniec. I myślałem, kiedy przyszło to przebudzenie do mojego serca, myślę, może będzie 3 lata, a nie rok. Kochani, prawie 30 lat mija, a to przebudzenie trwa w moim sercu. Niezwykłe. Niezwykłe. Po pierwszych 5 latach myślałem, Boże, co ja znalazłem? Jaki skarb ja znalazłem? Boże, jakie cudowne jest życie w Tobie. I jeszcze trwa. Bo życie z Chrystusem, życie przy Chrystusie po prostu trwa. To nie jest tak, że puch na dół i za chwilę znowu pod niebo, a za chwilę znowu w dół. Nie. Jak się jest z Jezusem Chrystusem, jak się jest przy Nim, to trwa. Ten strumień Bożej radości, strumień Bożego szczęścia, on wypływa z Jezusa cały czas. On cały czas wypływa. Cały czas. Jak jesteś przy Jezusie, jesteś tym zdrożony. Wiecie, kiedy wodospad Niagara, który spada tam na takich szerokości, znacie te obrazki na pewno, ludzie mają możliwość przejść, nie wiem, obok tego czy pod nim. Ale kiedy idą tam, pobliżu tego wodospadu, to co nakrywają? Takie kaptury żółte, tak? Kaptury, płaszcze. Bo kiedy jesteś przy tym wodospadzie, to cię strasza, jesteś mokry. Czy tam będzie stopni 28 na dworze i słońce i bez chmurki, ale jesteś przy wodospadzie i jesteś mokry. Jak jesteś przy Jezusie, z Niego płynie strój wody żywej. Płynie. I jesteś Nim napełniany. I nie trwa to 3 lata, chwała Bogu, i nie trwa to 5 lat, a to trwa całe życie. I wiem, że to jest prawdą, co pisze psalmista Dawid, że droga sprawiedliwego jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci, aż do białego dnia. I tak jest w moim życiu, coraz jaśniej, coraz więcej Chrystusa, coraz więcej radości, coraz więcej Bożego pokoju, coraz więcej szczęścia, nie mniej. I mam przekonanie, że ile dni jeszcze będę żył, ile lat będę żył, to będzie jeszcze lepiej. Bo znalazłem źródło. I tym źródłem jest Jezus Chrystus. Prawdziwe źródło, które codziennie napełnia serce radością. Chwała Jezusowi. To jest takie moje, kochani, świadectwo dotyczące tego, jeśli przychodzi ci tak, powiem, codziennie zdradzać Pana przez swój grzech, przez swoją wszystko, niecierpliwość, przez swoje pożądliwości, przez swoją kłótliwość. Czy to jest taki grzeszek, czy taki, nie ma znaczenia. Jeśli tym ranimy Jezusa Chrystusa, zapytajmy, dlaczego to czynisz. Powiedz, Boże, nie chcę. Wskaż mi wyjście. I Bóg ci wskaże wyjście. Jeśli Bóg widzi grzech w swoim życiu, to się pyta ciebie, dlaczego on jeszcze jest. Bóg mu nie mówi, słuchaj, widzę słabość w twoim życiu, no ale ja cię rozumiem. Pan Bóg kiedyś, Pan Jezus zobaczył słabość u anioła zboru do Efezów, tak? W Efezie, objawienie Jana. Zobaczył słabość, brakło pierwszej miłości, tak? Opuścił pierwszą miłość. I Pan Jezus powiedział, słuchaj, widzę, że opuściłeś pierwszą miłość, no szkoda, tak? Nie powiedział tak. Upamiętaj się i wróć. A jeśli nie, to poruszę, przyjdę i poruszę twój świecznik. I to poruszenie, to nie będzie tak, że Pan potrąci twój świecznik o tak i pójdzie. Zachwieje się może, przestał. Tak jak mnie dotknął. Ja myślałem, że to będzie dotknięcie. Ja po 5 minutach byłem gotowy, wydawało mi się. Gotowy, już wszystko. Boże, już nie chcę, proszę, nie chcę. A to trwało godziny, całą noc. Jak Bóg poruszy świecznik, to jest coś strasznego. Wiecie, to jest gorzej jak trzęsienie ziemi. ale lepiej, żeby poruszył świecznik, niż patrzył i na ciebie, jak ciągle go zdradzasz. Szukaj innego życia, prawdziwego życia, jeśli go ciągle zdradzasz. Jeśli ciągle go zawodzisz, szukaj. Szukaj Chrystusa. Powołani do życia z Jezusem Chrystusem. Taki temat tej usługi. W liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale i 1 wiersz i 2 wiersz czytamy tak. Przeto bracia święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Przetoż bracia święci, i tak z całą, powiem, z całym przekonaniem zwracam się do was, bracia, siostry, święci. Współuczestnicy powołania niebieskiego. Mamy powołanie niebieskie. Powołanie z nieba, powołanie z góry. Od Boga. Potężne powołanie, niezwykłe powołanie. Bo od Boga, bo Boże. Czy jesteśmy powołani do tego, by... Czy to powołanie Boże, niebieskie, polega na tym jedynie, że bierzemy odpuszczenie grzechów? Czy to powołanie niebieskie, którego jesteśmy uczestnikami, polega tylko na tym, jedynie na tym, by wziąć zbawienie w jakimś tam dniu, narodzić się na nowo? Czy to powołanie niebieskie polega na tym, by nasze imiona zostały zapisane w Księdze Życia i w zasadzie jest już zamknięte? I w zasadzie mamy to, czego chcemy. Czy to powołanie niebieskie jest takie jednostkowe, ograniczone w czasie? Nie. Jesteśmy powołani do życia z Chrystusem. Do życia z Chrystusem. Do życia u boku Jezusa Chrystusa. I to stanowi wyjątkowość powołania niebieskiego. To stanowi wyjątkowość Ewangelii. Wyjątkowość. Bo wziąć zbawienie, wziąć odpuszczenie grzechów, to tak, jak załatwić jakąś sprawę. Na przykład w banku. Potrzebujesz pieniędzy, idziesz do banku, bo masz tam złożone, bierzesz i wychodzisz. I idziesz do domu. Potrzebujesz odpuszczenia grzechów, to idziesz na nabożeństwo, a może w swoim domu, wieczorem klękasz i rozliczasz się przed Bogiem. I mówisz: Panie Boże, przebacz mi. I Pan Bóg ci przebacza, oczywiście. Bo któż by inny? I wstajesz radosny i kładziesz się spać. Ale powołanie do życia z Chrystusem to coś więcej. To nie ogranicza się tylko do czasu pokuty, do modlitwy pokutnej. A propos, tak naprawdę znikła modlitwa pokutna. Możesz usłyszeć bardzo często: Panie Boże, przepraszam Cię za swoją niewierność. Przebacz mi. Amen. A nie wiem, czy spotkałeś kogoś takiego, który stoi w społeczności, w sporze i woła: Panie Boże mój, przebacz mi. i łzy mu się leją ciurkiem. Jest różnica? Powiem, potężna różnica. Sądzę, że ten, który mówi: Panie, zgrzeszyłem, przebacz mi, proszę, dziękuję Ci, że mi przebaczasz. To nie jest pokuta. Za tydzień będzie dokładnie za to samo przepraszał. Tak. Dlaczego to nie jest pokuta? Bo pokuta to nie tylko przyznanie się do grzechu. Bo pokuta to nie tylko wyznanie grzechu. Wyznanie, przepraszam, wyznanie, że zgrzeszyłem. Pokłóciłem się, byłem niecierpliwy wobec żony na przykład, tak? Ale to odwrócenie się od grzechu. A okazuje się, że w przyszłym tygodniu z takiego samego powodu znowu byłem niecierpliwy. Znowu zgrzeszyłem. Bo przychodzisz i mówisz: Panie, przepraszam Cię. Może nawet masz świadomość, że go ranisz. Czy to się podoba Jezusowi? Czy to go cieszy? Czy takie dzieci chce mieć? Powołani jesteśmy nie do momentów, do przeżyć na nabożeństwie, przy Nowym Narodzeniu, przy otrzymaniu Ducha Świętego, przy konferencji. O, fajne była konferencja. Ta nie będzie fajna, chcę wam powiedzieć. Ale są fajne konferencje. I dobra, i wszystko. Nie. Powołani jesteśmy do życia z Chrystusem. Jak wstajesz, zaczyna się twoje życie świadome. I masz być z Chrystusem. Aż do tego momentu, gdy zaśniesz. Tam wtedy też jesteś między zaśnięciem, a w powstaniu też jesteś z Chrystusem. Chrystus jest z tobą, tak? Ale ty już nie kontrolujesz tego. Śpisz, odpoczywasz. Natomiast od poranku kiedyś to powinieneś kontrolować siebie. Swoje życie, swoje myśli, swoje pragnienia, swoje czyny, swój język, wszystko, wszystko. Masz kontrolować, bo jesteś powołany do życia z Chrystusem. Powołanie do życia to coś znacznie większego niż tylko jedno wydarzenie. To ciągła społeczność, ciągła społeczność. Powołanie do życia to, dobrze to Jezus ujął, naśladowanie Jezusa Chrystusa. Naśladuj mnie, pójdź za mną. Taki przykład biblijny, Pan Jezus opowiedział przypowieść o dobrym pasterzu i owcach, i owczarni. On oczywiście jest tym dobrym pasterzem, a owce to my, to dzieci Jego, to ci, co są zbawieni. I obraz, który jest tam przedstawiony, jest niezwykły. Pasterz przychodzi codziennie do owczarni, tak? I co robi? I wzywa owce po imieniu. Co to znaczy? Że Pan Jezus przychodzi do ciebie, jeśli jesteś owcą Jezusa Chrystusa, co poranek. I wzywa cię: pójdź za mną. Wzywa cię po imieniu: pójdź za mną. A ty co robisz? 3 minuty albo minutę: Panie Jezu, pobłogosław ten dzień, muszę lecieć do pracy. I już nie myślisz. Już mało myślisz. Wracasz z pracy, no robisz, co trzeba robić. Później może siedzisz przed komputerem 3-4 godziny albo przed telewizorem. No i ale zbliża się wieczór, nocy, tak? Panie Jezu, dziękuję Ci za ten dzień, że byłeś ze mną, ale czy Ty byłeś z Jezusem? A ten pasterz woła owce po imieniu i co jest napisane? Że on idzie przodem, a one idą za nim. Rozumiecie, że tak można żyć? Tak trzeba żyć? Każdy dzień? Że w to jest wpisana praca nasza? W to jest wpisane, co są wpisane nasze obowiązki, to w to jest wpisany nasz czas wolny, czas odpoczynku, wszystko ma miejsce. Jest różnica, nie iść za Jezusem, a iść za Jezusem. Owce znają Jego głos i idą za Nim. Codziennie przychodzi pasterz do owczarni, dlatego że Bogu zależy na ciągłej społeczności. Ale to, ta społeczność, taka, tak rozumiana społeczność, to wymaga oddania całego życia, to wymaga oddania całej duszy, otwarcia całej duszy, to wymaga poddania Bogu wszystkich myśli. Tamto przebaczenie grzechów, odpuszczenie, przeproszenie wymaga naprawdę chwili. Wymaga chwili. Bo nie trzeba pokutować za jeden grzech 4 dni. Naprawdę nie trzeba, oczywiście, że nie. Nawet takie potężna rzecz jak nowe narodzenie dzieje się nieraz bardzo krótko. Jechaliśmy, brat Adam wiózł mnie z lotniska i opowiadał, jak on się nawrócił. Trwało to jedną noc, to było bardzo długo. Ale w jedną noc wszystko się stało. Wszystko się stało. I kiedy rano wstał, był inny. Wiedział, że jest inny. Ludzie wiedzieli, że jest inny. Kiedy przyszedł do swojego wujka, powiedział ten, hej, hej, co się z tobą stało? Nie, nie, jesteś inny. Nawet nowe narodzenie, kochani, trwa chwilę. Ale społeczność z Jezusem Chrystusem trwa ciągle. Społeczność, nie jesteśmy powołani do tego, by przychodzić na nabożeństwo i spotkać się z Jezusem, by rano się spotkać 5 minut z Jezusem czy minutę na modlitwie, by wieczorem się spotkać, by może gdzieś tam jeszcze, jak jestem dobrym chrześcijaninem, to jeszcze znajdę 30 minut, poczytam Słowa Bożego. Nie na tym polega społeczność, polega na ciągłym przebywaniu z Jezusem. Ciągle. I wtedy poddane są Bogu wszystkie nasze myśli, wszystkie nasze pragnienia. Wtedy jest łatwo wybierać, powiem wam. Wtedy nie tak pochopnie upadniemy, nie tak pochopnie nasze myśli polecą gdzieś, nie upilnujemy ich. Jak bez Jezusa nie upilnujesz. Jak bez Jezusa, jego jest, nie ma go blisko, jak nie masz z nim społeczności o godzinie 15 czy o godzinie 17, jasne, że otworzysz internet i tam będzie pierwsza strona, pierwsza propozycja, tak jeszcze się nikt nie rozebrał i wpadniesz tam. Jasne, że wpadniesz. Oczywiście, że wpadniesz. Ale dlatego wpadniesz, że jesteś bez Jezusa. Nie dlatego, że jesteś słaby. Nie dlatego, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostają chwały Bożej. Nie dlatego, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie dlatego. Dlatego, że nie ma Jezusa z tobą. Dlatego. Nie masz społeczności ciągłej z Nim, bo jeśli będziesz miał społeczność z Jezusem w Duchu Świętym, jeśli On będzie stał przy twoim sercu, nie wejdziesz. Chociażby nie wiem jak i czym kusił cię internet, świat. Odrzucisz. Bo Chrystus cię szczerze, bo Duch Boży cię, bo ty jesteś przy Jezusie. Nie można grzeszyć, będąc przy Jezusie. Nie można, nie da rady. Naprawdę nie da rady. On daje nam wstręt do grzechu. Duch Święty daje nam, ostrzega nas i daje nam moc odwrócić się. Nie my sami. Ale jesteśmy powołani do życia w Duchu Świętym, tak? Do chodzenia w Duchu Świętym, a nie w duchu ludzkim. To jest ciągła społeczność. Tamto wymaga chwili. Chwili, pokuta, modlitwa, przyniesienie ofiary, nawet uwielbienie. Chwili. 5 minut, 30 minut, tak dzisiaj na nabożeństwie, tak? I dobra, i skończyło się uwielbienie, tak? Ale społeczność z Panem Jezusem. Społeczność. My jesteśmy powołani do życia z Jezusem, a życie toczy się cały czas, każdą sekundę. Nie ma przerwy w życiu od niedzieli do następnej niedzieli. Dalej życie się toczy, a jesteśmy powołani do życia. A to życie wymaga ciągłej modlitwy. Jeśli żyjesz, to musisz mieć ciągle modlitwę w swoim sercu. Będziesz miał. To wymaga ciągłego przebywania w Słowie Bożym. Myślej, to wymaga. To po prostu jest wymóg. On po prostu przyjdzie i koniec. Inaczej nie będziesz miał żyć. To wymaga ciągłego patrzenia na Jezusa, a też pozwala być poddanym Jezusowi Chrystusowi. Kochani, jeśli ktoś znajdzie tą tajemnicę, że powołanie jesteśmy do życia z Chrystusem, do życia. Jak rozmawiasz w pracy, to też pamiętaj, ty jesteś powołany do życia z Chrystusem, a nie do tego, żeby pustą rozmowę prowadzić tutaj. Jak słyszysz, że tam jakieś kawały opowiadają brzydkie, to ty pamiętaj, jesteś powołany do życia, do społeczności, oglądnij się, Pan jest z tobą, za tobą może. Tam masz zwrócić swoje serce, tam, a nie iść do nich i śmiać się głupio z nimi, tak? To jest różnica, jest wielka różnica, kochani. Jeśli zrozumiemy, na czym polega powołanie nasze niebieskie, wiecie, autor listu do Hebrajczyków pisze: przecież bracia święci, współuczestnicy, zważcie na Jezusa. Zważcie na Jezusa. Popatrz na Niego, zwróć uwagę na Jezusa. On jest najważniejszy. Zwróć uwagę na Jezusa. Zwróć uwagę na to, że On był wierny temu, który Go ustanowił. Komu był wierny Jezus? Ojcu Niebieskiemu, tak? Swojemu Ojcu. Jezus był wierny, czyli posłuszny. Wierność to posłuszeństwo. Kochani, powołanie do życia z Chrystusem to naśladowanie Jezusa. Naśladowanie. Rozumiemy, co to jest naśladowanie? Apostoł Paweł pisze: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Jezusa. Co to znaczy naśladowca? To ten, który wiernie naśladuje swojego mistrza. To ten, który idzie w ślady Jezusa. To ten, który idzie drogą, którą poszedł Jezus. To ten, który idzie śladami, czyli jak poszedł Jezus. To jest droga nowa i żywa. Jezus jest drogą. I po pierwsze, masz iść tam, gdzie poszedł Jezus i masz iść tak, jak szedł Jezus. To jest naśladować. On był wierny Ojcu we wszystkim. Więc ja, jeśli mam Go naśladować, to muszę być wierny we wszystkim. Jezus powiedział: nic nie czynię od siebie. A więc ja, jeśli naśladuję Jezusa, nie mogę nic czynić od siebie. Amen? To ile macie kłótni w małżeństwie, gdzie wszystko wyszło od was? Nic od Boga. Mamy takie. Każda kłótnia nie wyszła od Boga. A masz nic nie czynić od siebie. Nie tylko na nabożeństwie masz nic nie czynić. Tu będę święty. Nie. Nasze życie z Bogiem jest w domu naszym. Tam jest Go najwięcej. Tu jest godzina lub dwie godziny, a tam jest przynajmniej 14 godzin dziennie. Przez 7 dni. Kochani, to jest proste. Bóg tak patrzy. Naprawdę. I Bóg tak nas sądzi. Nie z nabożeństw. Tu Go osądzę, tam Go osądzę, tu, a tam nie. Bo tam jest niedobrze. Nie. Powołał nas do społeczności z sobą. I społeczność z Jezusem Chrystusem jest naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Żyć tak, jak On żył i iść tą drogą, którą On szedł. I wtedy widzimy nasze braki. Potężne braki. Wtedy, kiedy chcemy Go naśladować, widzimy naszą biedę, potężną biedę. Ale Jezus nie po to powiedział: pójdźcie za mną, żeby wpaść w rozpacz, bo nie będziecie mogli mnie naśladować. Nigdzie tak nie mówi. Nie mówi: przyjdźcie i uczcie się ode mnie, ale nigdy się nie nauczycie. Tak mówi? Nie. Przyjdźcie i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. Czy wiecie, że to są jedne z największych cnót, jakie człowiek wierzący powinien zabiegać, o jakie powinien zabiegać? Być cichy i pokornego serca. Każdy z was ma jakieś marzenia. Każdy, kto się nawrócił do Boga, ma wielkie marzenia. Jeden by chciał zostać, 9 na 10 by chciał zostać misjonarzami. Iść tam w Afrykę gdzieś, tam w burz. Jakie rzeczy. Każdy by chciał. Wielkie rzeczy. Czy wiecie, że o wiele większe rzeczy są tutaj? O wiele większe rzeczy są bez wyjścia w burz? bez wyjazdu na kraniec świata? O wiele większe rzeczy? Wiecie, gdzie można znaleźć pokorę i cichość? Gdzie? W swoim domu najprędzej. Jesteś tam wzorem w pokorze, w cichości? Znajdź to. Największe. Największe. Z tego się wywodzą później inne zwycięstwa. Z tego później się wywodzą inne owoce Ducha Świętego. Kochani, wszystkie owoce Ducha Świętego, jak będziemy czytać w liście do Efezjan, do Galacjan, mają podłoże swoje w tym. Jeśli nie ma pokornego serca, jeśli nie ma cichości, możesz, powiem, nie wiem, włosy sobie wyrwać z głowy, aby pojawiły się owoce Ducha Świętego i się nie pojawią. Nie ma możliwości. Wyjdziesz dzisiaj z tego miejsca i możesz ćwiczyć się w pobożności, w cichości i w pokorze. Zawsze, wszędzie, przy każdej okazji. Już nie będziesz patrzeć na swoją żonę jak na tą, która cię doprowadza do grzechu. No, bo mnie doprowadziłeś. Będziesz patrzeć. Nie, mogę okazać pokorę. To jest lekcja. To jest lekcja. Boża lekcja. A ty narzekasz przed Bogiem, Panie, jakąś mi żonę dał. Albo żona narzeka, Panie, jakiegoś mi męża dał. Bóg ci dał takiego, jaki jest ci potrzebny. Bóg ci dał taką, jaka jest ci potrzebna. I naprawdę można z nią mieć piękne życie. Wspaniałe życie. Nie dlatego, że jest ładna, piękna i zgrabna, bo to minie. I to tam funta kłaków nie warte, powiem wam. Absolutnie funta kłaków nie warte. Ale łagodny klejnot cichego i pokornego ducha dał ci to, że możesz mieć naprawdę szczęśliwe życie. Dlatego to, co Bóg złączył, nie wolno rozłączyć człowiekowi, ponieważ Bóg złączył doskonale. Powołanie do życia z Chrystusem to uczniostwo. Jak Jezus powoływał swoich uczniów? Pamiętacie, jakimi słowami? Pójdź za mną. Tak? Mateusza byśmy mogli to przeczytać. Ale może wiecie, chyba wiecie, skoro powiedzieliście. Dziewiąty wiersz. I odchodząc stamtąd, ujrzał Jezus człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł. Rozdział wcześniej, 22 wiersz. Ale Jezus rzekł mu, pójdź za mną, a umarli niech grzebią umarłych swoich. Spotkał apostołów, gdy ich powoływał, znalazł ich tam przy łodzi, przy pracy. I co im powiedział? Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Pójdź za mną. Bo to jest to samo, co naśladowanie Jezusa. Żeby Go naśladować, trzeba pójść za Jezusem. I bracia i siostry, jest tam napisane zawsze tak, że tych, których wzywał, wstali, zostawili wszystko i poszli. Prawda? Ale dzisiaj tak chwała Bogu nie ma. Nie musisz. Mam nadzieję, że to nie mój telefon dzwoni. Nie musisz. Mówisz, nie muszę porzucać pracy, nie muszę wyjeżdżać z Anglii. Nie wiem, czy musiałeś wyjeżdżać z kraju. Wiem, do kogo mówię, słuchajcie. Powiem wam tak, tak jako przerywnik tylko. Nigdy bym nie wyjechał z kraju. Wyjechałbym z kraju tylko w jednym przypadku. Gdybym usłyszał od Boga tak jak Abraham. Naprawdę, mówię wam poważnie. Wstań, opuść ziemię swoją i idź tam, gdzie ci pokażę. Naprawdę. Tylko wtedy bym wyjechał. Wiem, że wielu z was wyjechało, bo mieliście taką wolę, jeszcze się Boga nie znaliście. Nie wiem, z jakich powodów inni wyjechali. Ale mówisz, pójść za mną, to chwała Bogu, że dzisiaj już nie muszę zostawiać wszystkiego. Opuszczać wszystkiego i iść. Ale powiem, jest to dokładnie tak samo. Oczywiście nie musisz zostawiać ryb i łodzi, ale musisz zostawić całe swoje życie. Naprawdę wszystko w tym życiu musisz opuścić. W starym życiu wszystko musisz porzucić i zostawić. To musi zostać tam na brzegu. A ty odwrócony w drugą stronę. Wszystko, co odziedziczyłeś w świecie. Wszystko. Całe swoje życie musisz, że tak powiem, opuścić. Porzucić. Stare życie porzucić. A stare życie to nie tylko grzechy starego życia. Stare życie to też wartości starego życia. Kiedy byłaś w świecie, to się stroiłaś, bo to była piękna wartość w świecie. To jest piękna wartość, stroić się, wymalować się. Po co się wymalować? Bo to ma wartość. Po co się przeozdabiać? Bo to ma wartość. Wiesz, że musisz to zostawić? Wszystko? Wiesz, że wszystko musisz zostawić? Jestem przekonany, że jak będziecie blisko Jezusa, zostawicie i to. Przyjdzie czas, że usłyszycie. Kiedy jechaliśmy, rozmawialiśmy o takiej pewnej rzeczy. O nakrywaniu głowy. Pewien mąż mówi do swojej żony, powinnaś nakrywać głowę, a tam mówi, nie, poczekaj jeszcze. Nie. I rozmawiamy, a jaka przyczyna jest tego, że nie? Mąż mówi, wiesz, bracie, ona jest nieposłuszna mężowi. Ja mówię, więcej, kochany, jest nieposłuszna Bogu. Bo to nie mąż mówi. To Bóg mówi w swoim słowie, nie? Wiecie, kiedy narodziliśmy się na nowo, gdy człowiek się rodzi na nowo, wiecie, gdy to jest naprawdę z Boga, tam jest 100% Boga, narodzenie na nowo, 100% działania Ducha Świętego, spełnia działania Ducha Świętego i Bożej łaski. Pełnia. To jest Bóg. Bóg się dotyka serca. Nikt mu w tym nie pomaga i nikt tam nie miesza Bogu, wiecie? W tym nowym narodzeniu, w tym cudzie nowego narodzenia nikt Bogu nie miesza, Bóg nikogo do pomocy nie woła. Robi to sam. I się dzieją rzeczy niezwykłe. Gotowi byliście zostawić wszystkie skarby. Najdroższe skarby. Rzeczy, pod którymi, powiem, całe wasze życie miało sens. Ja pamiętam takiego młodego brata w naszym zborze. Wyrostał, ale kiedy już tak się zrobił takim menem, no to mu odbiło. I zapuścił, przestał chodzić do zboru już. Tak powoli, ale widzimy już. Przestaje chodzić do zboru, włosy coraz dłuższe, już wiemy, o co chodzi. Takie miał. Motor sobie przerobił. I to były dawne czasy, wiecie, to nie tak, że dzisiaj co drugi tam, nie wiem, ma motor, taką maszynę, że jak bum, to truchleje człowiek, nie? On miał junaka, gdzieś tam dorwał starego junaka. Tak go wycackał. On był talent miał. Zrobił z niego, powiem, nieziemskie stworzenie. Ale jak on siadł, jechał i te włosy, to był... Nie wiem, to był jakiś aktor prawdopodobnie, sobie gdzieś tam w filmie to podpatrzył. Ale tak się czuł. To było całe jego życie. Aż kiedyś, gdy się go dotknął Bóg, w jednym momencie nagle przychodzi nie ten człowiek, ostrzeżony tak jak ja. Nikt mu nie musiał mówić. Skarb zostawił, kochani, zostawił całą swoją chlubę. Za parę tygodni pozbył się motoru. Czemu się pozbyłeś motoru? Tyle pracy w niego włożyłeś. No teraz jako dziecko Boże mógłbyś jeździć. On mówi, nie, bo w tym było moje serce. W tym widziałem jeszcze zagrożenie. Kochani, i sprzedał go. Pozbył się go, wiecie co? Bo to jest Boże dzieło, wiecie? A później tak było z wami na pewno. Wiele, wszystko zostawialiście. Z radością jeszcze dziękowaliście Bogu. Panie, dziękuję Ci, żeś mnie uwolnił. A teraz, kochany, kochana, jesteś taka mądra i czytasz, niewiasta, gdy się modli, niech nakrywa głowę. Hej, Panie Boże, chwilę. Nie? Teraz można się potargować, nie? Teraz można powiedzieć, a dlaczego, Panie Boże? A dlaczego? A tamten nie robi. A w ogóle to wszyscy nie robią. A w ogóle to jest... To prawdopodobnie było tak, że tam prostytutki i tak dalej, długie włosy, krótkie, to żeby się od chrześcijanki odróżniały. Gdzie pisze tutaj o prostytutkach? No tu nie pisze, ale taki jeden brat, mądry, teolog. Powiem tak. Jeśli tego brata weźmiesz na sąd i postawisz go na sądowej stolicy, to nie nakrywaj. Masz rację. Obroni cię. Jeśli ten czy inny kościół weźmiesz, bo on nie nakrywa, i postawisz go na stolicy sądowej, to nie nakrywaj, obroni cię. Ja wiem jedno, że sądzić nas będzie nie brat, nie teolog i nie kościół. Sądzić nas będzie Słowo Boże. A jeśli ono, to trzeba trochę inaczej popatrzeć. Mówię wam o tym, słuchajcie, nie martwcie się. To może i przykre dla was. Nie, to są naprawdę, to są małe rzeczy. To są drobiazgi. Ważne, poważne, ale drobiazgi. To nie jest, wiecie, tam... Pomyślcie też nad tymi drobiazgami. Bo to nie jest tak, że ważne jest tylko serce. To jest następne kłamstwo dzisiejszego współczesnego Kościoła. Ważne jest tylko serce. Ale Pan Bóg mówi, Pan Jezus mówi, że z serca pochodzą wszystkie złe myśli i wszystkie złe rzeczy i wszystkie złe pragnienia. Jeśli coś jest tutaj, na waszej twarzy, jeśli coś jest w waszym zachowaniu, jeśli coś jest w waszym sercu skryte, to tam bierze. I Pan Jezus, patrząc na serce, nie widzi tylko, nie słyszy waszych westchnień. Panie, Ty jesteś najdroższy dla mnie. Pan Jezus patrzy na serce i widzi, że najdroższe to jest fryzura twoja. Przynajmniej droższa od Chrystusa, na przykład. Że to jest twoja chluba, z twojego wyglądu. Ty może mówisz, Panie, ja Ciebie najbardziej cenię, kocham, ponad wszystko, ale Jezus patrzy na serce, nie na twoje usta. I widzi, że nie oddasz, nie nakryjesz głowy, bo to jest hańba, to jest wstyd, to jest nie wiem, co to jest. Nie, bo to jest droższe, twoje życie, twoje wartości są droższe. Tak. Ale naśladowanie, uczniostwo, pójdź za mną, to jest uczenie się Jezusa, to jest poznawanie Jezusa. Ta forma powołania, że to jest powołanie do życia, to ona umożliwia upodobnianie się do Chrystusa. Wiemy o tym, że Bożym celem jest to, abyśmy stali się podobni do Jezusa Chrystusa, tak? Nie ma amen, to chyba trzeba gdzie przeczytać. W liście do Rzymian, drodzy, zapisane jest to w 8 rozdziale, w 29 wierszu. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, jak ja lubię to słowo właśnie, dla takich niedowiarków, że mnie to nie, ja się nie nadaję, ja nigdy takim nie będę. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Mamy się stać podobni do obrazu Syna Jego. To jest uświęcenie. Na tym polega uświęcenie. Powiem wam, chrześcijanie boją się uświęcenia, słowa uświęcenia. Mówią, nie, świętość to nam zapewnia Jezus. Nie. Uświęcenie wasze, pisze Słowo Boże. Jezus kończy prawie, że swoją księgę słowami, kto święty, niech się jeszcze uświęca. Bo myślą ludzie, wiecie, że świętość to takie, ja nie wiem, co to świętość. Ojej, to jest takie, no pobożna mina, nie wiem co, strój taki, wór. Jakieś, nie wiem, jakieś wielkie wyrzeczenia. Świętość, niedostępna. Mm-mm. Uświęcenie to mniej nas, a wtedy jest więcej Chrystusa. Nie mówię, kochani, zwróćcie uwagę, nie mówię, że uświęcenie to więcej Chrystusa. bo to byłoby półprawdy. Oczywiście, każdy z nas chce więcej Chrystusa. Amen? Jasne, że każdy chce więcej Chrystusa. Spokojnie, ja wiem, 100% was chce więcej Chrystusa. Ale uświęcenie, ale inaczej, więcej Chrystusa to najpierw co? Mniej nas. Mniej nas. Ja muszę ubywać, mówi Jan Chrzciciel, a on musi wzrastać. Taka jest zasada. Jezus nie buduje na naszej nędzy. Jezus nie buduje na naszej marności. Jezus nie buduje swojego tronu, jeśli tu jest jeszcze zło. Najpierw oczyszcza, a potem buduje. Najpierw odziera nas z naszego egoizmu, z naszej miłości do świata, a wtedy buduje miłość do Boga. Wtedy buduje naprawdę pokorę. To jest Boży cel. Upodobnić się do Chrystusa. A to upodobnienie do Chrystusa następuje wyłącznie wtedy, pod takim warunkiem, że patrzymy na Jezusa, że jesteśmy blisko Niego, że Go widzimy i że Go poznajemy. Nie ma uświęcenia z dala od Jezusa. Nie ma. Jeśli wychodzisz z nabożeństwa i idziesz i daleko jest Jezus od ciebie, to jasne, że nic nie wzrośniesz w uświęceniu. Nic. Bo to się nie da. To też z czasem nie przychodzi. Patrząc w ten sam obraz, jest napisane, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. Patrząc na Jezusa, zostajemy przemienieni w ten sam obraz. A więc trzeba patrzeć na Jezusa. Czy można patrzeć na Jezusa? Można patrzeć na Jezusa. Ja się zapytałem tak ostatnio w swoim zborze. Kiedy płakałeś ze szczęścia, bo patrzyłeś na Jezusa? Wiecie, że nieraz bywają bardzo długie okresy i człowiek już ze szczęścia nie płacze. Chrześcijanin, co on ma płakać ze szczęścia? On Pana zna. On Słowo Boże zna. Ale chcę wam powiedzieć, kochani, jeśli naprawdę tak staniesz przed Jezusem i spojrzysz na Niego, w Duchu Świętym oczywiście, tak? Naprawdę będziesz płakał. Ze szczęścia. Ja często płaczę, zawsze mam chusteczkę, zresztą z tego jestem rozpoznawany. Nie umiem inaczej mówić. Ale powiem wam, że często patrzę na Jezusa i płaczę. Z radości. Ze szczęścia. Kiedy patrzałeś ostatni raz na Jezusa, bo płakałeś ze szczęścia, z radości? Powołani jesteśmy do życia z Chrystusem, by tego życia się nauczyć. By poznać to życie. Powołani jesteśmy do życia z Chrystusem, a to mówi, że będzie coraz lepiej w twoim życiu duchowym. Coraz pełniej będziesz żył. Pamiętajcie, kochani, a szczególnie mówię do tych, którzy dopiero się narodzili na nowo może, albo niedawno. Ja mówię tak, to jest takie szczęśliwe niemowlęctwo. Jak rozmawiam z braćmi, siostrami, którzy narodzili się miesiąc temu, pół roku temu, a nieraz nawet i dwa lata temu i dalej są pełni takiego, ach, mówię, takie faktycznie szczęśliwe, cudowne niemowlęctwo, bo to jest wiek niemowlęcy, to jest wiek dziecinny jeszcze. Tak się dzieje jak w życiu tutaj na tej ziemi. Tak, to jest obraz tego, jak my wzrastamy w Jezusie Chrystusie. Wiecie, i tak mieszkam u braterstwa, które mają takie maleńkie dziecko, cudne. I wiecie, jakie jest piękne życie tego małego? Ledwo zapłaczę, już jest reakcja. A co, a może to, a może to? No nie daj Boże, jakby się przewróciło, to przecież to wszystko rzucisz, patelnię rzucisz z rozgrzanym olejem, a będziesz ratować dziecko, prawda? Jak ma fajnie to dziecko, kochani. Nie chcę tego, to może to, a może pić. A dalej mu to nie pasuje, to może na rączki chce. Jak pięknie. Wiecie, niemowlęctwo duchowe przypomina to samo. Pan Bóg naprawdę. No daje ci, cieszysz się, radujesz, miłujesz. Ale przychodzi wiek dojrzały już trochę, wzrastasz. I u tego dziecka, tam u tego Adamka małego też przyjdzie taki czas. Pójdzie do szkoły. I nagle mówi, mamusiu, rano, nie idę do szkoły. No jak nie idziesz do szkoły? Nie chcę mi się iść do szkoły. No nie, no jak to? Przecież wszyscy chodzą do szkoły. Nie, nie lubię szkoły. Nie, musisz iść. Zacznie płakać. No i co mama zrobi? Rzuci patelnię z olejem i powie, nie idziesz do szkoły, nie? Nie powie, nie, kochany, idziesz do szkoły. Wstaje mąż rano i mówi, nie idę do pracy. Nie kocham pracy. No tak jest? Nie jest tak, nie? Żądamy już czegoś, oczekujemy. To są wymagania. On już to musi rozumieć, tak? I drodzy, tak jest też w naszym duchowym życiu, dokładnie. Wychodzimy z okresu niemowlęcego i nagle zaczynamy, no nie chce nam się iść do szkoły, ale pisze, że trzeba iść do szkoły. No nie chce ci się nakrywać głowy, całe życie ci się nie chciało nakrywać, ale kiedyś przeczytasz, czy godzi się. Przeczytasz, jak Pan Bóg się ciebie pyta, czy godzi się. Możesz powiedzieć, nie chcę iść do pracy. Nie lubię chustek. A po co? No i będziesz takim właśnie. Ale jak będziesz dojrzałym, dojrzały mężczyzna, dojrzały mąż wstaje rano i idzie do pracy, nie? Nie płacze najpierw przed żoną. Idę do pracy. Idź, kochany, idź. Nie. Prawdziwy mężczyzna wstaje i idzie do pracy. Dobre dziecko wstaje i idzie do szkoły. Wraca ze szkoły, otwiera, nie wiem, czy to u was to się zadaje, ponoć to jest takie, że się nie zadaje tutaj dzieciom do domu w tych krajach takich ciekawych. Ale u nas jeszcze się zadaje. Przychodzi i otwiera i my mówimy, jakie dobre dziecko, tak? O, jakie mamy fajne dziecko. Nie muszę go pilnować. Nie muszę, jest odpowiedzialne. Bracia i siostry, ta dojrzałość duchowa, ona musi nadejść. Wiecie, ona musi przyjść. Ty musisz dorosnąć do pełnych wymiarów chrystusowych. Zaczynaj. Zaczynaj szybko, bo niewiele czasu zostało. Może przeczytam, bo już nie ma czasu. To nie będę szukał. Ale przypomnę wam taki wiersz. Powiem tak, ilekroć zadaję to pytanie ludziom wierzącym, prawie zawsze jest zła odpowiedź. Dlatego, że chrześcijanie nie umieją czytać Słowa Bożego. Nie umieją. Nie to, że nie czytają. Nie umieją. Czytają go ze swoim zabarwieniem. Nie czytają go tak, jak tu jest napisane. Wiecie, kochani, moje takie odkrycia w Słowie Bożym, one są teraz dla mnie tak drogie, tak cenne, zaczęły się od tego, że ja zacząłem ze zrozumieniem po prostu czytać. Panie Boże, otwórz moje oczy. A Pan mówi, to jest takie proste. To jest tak napisane. Co Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Amen. Wszystko. Wszystko! Absolutnie wszystko. Od tak trzeba przeczytać Słowo Boże. Na przykład w tym. I pytanie to, które sobie odpowiedzcie dla testu. Dlaczego Pan Bóg jeszcze nie przyszedł? Dlaczego jeszcze Chrystus nie przyszedł powtórę? Przecież wszystko się wypełniło, co Pan Jezus powiedział. Prawda? Wszystko. Wszystkie znaki, o których Jezus powiedział, że będą znakami Jego przyjścia, są wypełnione. Dlaczego jeszcze nie przyszedł? Nie. Wszystko się wypełniło. Wszystkie znaki, które są napisane, które Jezus mówił, są. A jest napisane, dlaczego Bóg zwleka. Bóg zwleka. Po prostu Bóg zwleka. Bracie, posłuchaj. Bóg zwleka. Rozumieliśmy to? On już by przyszedł, ale z jakiegoś powodu zwleka. Przyszedłby, bo wszystko się wypełniło. Bo wszystkie znaki, które zapowiedział, już się stały. Ale zwleka, zwłacza. Dlaczego? Jest to napisane, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy przyszli do poznania prawdy. I nie myśli o grzesznikach w świecie. Nie. Myśli o Kościele. To są słowa skierowane do Kościoła w liście do Koryntian. Bo niegotowa jest oblubienica. Pan zwleka, tam jest wyraźnie napisane, zwleka ze względu na was. Na was. Pisze Paweł do zboru w Koryncie, do wierzących. Zwleka ze względu na was. Niewiele jest czasu. Uchwyćmy się Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że to powołanie to jest powołanie do życia z Nim, nie do wydarzeń pięknych, bo są zawsze piękne i chwała Bogu za wydarzenia też. Ale powołanie nasze jest powołaniem do życia. Od poranku do wieczora. I możesz więcej i na pewno weźmiesz więcej z tego życia niż z wydarzeń. O wiele więcej weźmiesz z tego życia niż z wydarzeń typu nabożeństwo, typu konferencja, typu przebaczenie grzechów, wędrówka pod krzyż. Z życia. Po prostu, bo to ciągle się leje ta woda życia. Ciągle płynie przez twoje serce, przez twoje życie. Jedna szara minuta w ciągu dnia może tak ciebie... Ja powiem, zakończę takim świadectwem, bo to już jest czas na koniec. Kiedy... Był taki czas mojej pracy, że miałem taki nawał pracy, że naprawdę nie miałem czasu pomyśleć o Bogu przez 8 godzin. Nie miałem czasu pomyśleć o Bogu. Ciągle klienci, ciągle jeden odchodził, drugi, ciągle sprawy papierowe. Oj, straszne. Myślę, że znacie takie. Ale to mnie nie sądziło. Wiecie, kiedy wracałem po pracy i nie miałem oskarżenia, że o, ty chrześcijaninie. 8 godzin minęło, a ty tam nawet nie pomyślałeś o Bogu. Nie. A miałem inne oskarżenia. Pan Bóg mi mówił do serca, ale teraz idziesz do domu i to trwa 7 minut. Co teraz robisz? Patrzysz, jak samochody jeżdżą? Może patrzysz, jakie kobiety chodzą? Co teraz robisz? Masz czas. I wiecie, to był początek, kiedy zacząłem mówić, Panie, to naucz mnie modlić się. Kiedy wychodzę do pracy, idę drogą do pracy, kiedy wracam z pracy... I to trzeba się modlić o to. Wiecie, to nie przyjdzie samo. A później przyszło. Ja nieraz już poszedłem, pół drogi przeszedłem. Jej, kochana, co ja robię? Gdzie te moje myśli? Jej, modliłem się. Trzeba było się nauczyć. A później już było tak, że to było... Pach, drzwi się zamykały i ja już byłem z Panem Bogiem. Bo to się nauczysz. Trzeba się uczyć. Wszystkiego się uczymy. Nie czekajcie na cuda we wszystkim. Po prostu się uczcie. Bo to jest... Uczniami jesteśmy, a nie biorcami cudów, tak? I kiedyś wychodziłem po bułkę do sklepu, to było tak daleko jak tam do tego parkingu. Może troszeczkę dalej. Sklepik. Idę i taka piękna pogoda, wyszedłem. Takie piękne niebo. I moje myśli skierowałem ku górze. I tak wszedłem i mówię, Panie Boże, jakim Ty pięknym wszechświecie jesteś. Musi być Twój piękny tron. Jakże bym chciał tak zobaczyć. Kiedyś przyjdzie czas, że się zobaczymy. Słuchajcie, przyszła na mnie taka moc. Wiecie, cały dreszcze mi przeszły. I ja byłem przekonany. Powiedziałem, no koniec, idziesz do Pana, Bóg Cię zabiera. byłem przekonany, że już idę do Pana. Wiecie, taka radość zstąpiła. No ja nie wiem, kiedy taka radość na mnie zstąpiła. To było tylko jedna minuta. Bóg naprawdę chce. Bóg chce i przebywać z Nim jest coś wspaniałego. Do tego was, bracia i siostry, zachęcam. Przebywać z Chrystusem, a wtedy nasze życie będzie oczyszczone. Wtedy będzie piękne, będzie szczęśliwe. Niech Pan Bóg nas błogosławi. Amen. Powstańmy do modlitwy. Panie Boże łaskawy, dziękujemy Tobie, że taką cudowną rzeczywistość przyniosłeś na ziemię, dając nam Jezusa Chrystusa. Panie, przyszło Królestwo Niebios, jest pośród nas. Zaprosiłeś nas do tego Królestwa, Panie, do Królestwa Niebios, gdzie Ty rządzisz, gdzie Ty władasz, gdzie świeci Twoje słońce, gdzie jest Twoja prawda, gdzie Ty, Panie Jezu, jesteś głową Kościoła. Panie, dziękujemy Ci, że tam, w tym Królestwie Niebios, nie ma nic przewrotnego, nic, co jest zdradzieckie, nic, co jest nieczyste, nic, co jest ludzkie, ale jest wszystko, co jest Boże. Panie, pomóż nam w tym Królestwie żyć, przebywać już teraz. Ono już jest na ziemi, Panie. Dziękujemy Ci za to. To, co nas czeka w niebie, przekracza nasze wyobrażenie, co na rozum ludzki nie wstąpiło, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. Panie, ale te rzeczy, które tutaj dożywamy, jakie cudowne są. Panie, Ty jesteś cudowny, kiedy widzimy Ciebie, kiedy oglądamy Ciebie. Panie, daj, byśmy stali się uczniami Twoimi na każdy dzień, naśladując Ciebie. Boże, i otwieraj nasze oczy na Twoją piękność. Otwieraj nam oczy na Twoją niezwykłość. Panie, niech to wypełnia nasze serce i niech przychodzi Twoja radość i Twój pokój. Pobłogosław nas wszystkich, Panie. Tobie oddajemy chwałę, cześć i uwielbienie. Pokornym sercem przyjmij ją, Panie nasz. Amen.